Rozpoczynamy audycję szukając Słowa Bożego. Rozpocznijmy to nasze spotkanie, jak zawsze wzywając Ducha Świętego, prosząc o światło dla nas. Niech On napełni nasze umysły i serca, uczyni otwartymi na Słowo Boże. Serdecznie witamy księdza doktora Mariusza Szmajdzińskiego, wykładowcę Pisma Świętego w Seminarium Duchownym w Łowiczu oraz członka Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Serdecznie witamy, księże doktorze.
Witam bardzo serdecznie.
Przechodzimy do czytania fragmentów przeznaczonych na najbliższą niedzielę. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Przepraszam. Czytanie z Księgi Wyjścia. Gdy Mojżesz przebywał na górze Synaj, Bóg rzekł do niego: Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud Twój, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca ulany z metalu i oddali mu pokłon. Złożyli mu ofiary, mówiąc: Izraelu, oto twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: Widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Zostaw mnie przeto w spokoju, aby rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem. Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana Boga swego i mówić: Dlaczego, Panie, płonie gniew Twój przeciw ludowi Twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela Twoje sługi, którym przysiągłeś na siebie samego, mówiąc do nich: Uczynię potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie i całą ziemię, o której mówiłem, dam waszym potomkom i posiądą ją na wieki. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud.
uprzedzając już nieco co usłyszymy w kolejnych czytaniach na najbliższą niedzielę, należy wyraźnie zaznaczyć, że wszystkie te teksty będą w sposób bardzo piękny mówić o Bożym miłosierdziu. W tym czytaniu widzieliśmy Mojżesza, który wyperswadowuje Bogu jego gniew, skłania samego Boga do zmiany zdania. Otóż Mojżesz odwołuje się od jak najbardziej usprawiedliwionego gniewu Bożego do najgłębszych warstw Bożego miłosierdzia, do jego serca, jego wierności względem ojców, a tym samym względem całego pochodzącego od nich ludu. Tym sposobem Mojżesz ponad zagniewaniem Bożym odwołuje się do głębi miłości. To, co właśnie my poprzez Nowy Testament i objawienia mówimy wprost o Bożym miłosierdziu. Serce Boże nie przestaje bić nawet wtedy, gdy okazuje się, że Izrael praktycznie podeptał przymierze i Bóg musi zesłać na lud wygnanie, jakąś karę. Karę, która czasami polega na całkowitym, jak słyszeliśmy, zniweczeniu. Ale musimy też pamiętać, że to Boże serce nie przestaje także bić dla nas z miłości, kiedy my tę miłość odrzucamy. I właśnie to czytanie pokazuje nam głębię miłosierdzia, oto wygnanie Izraela czy kara dla Izraela, a więc także kara, która może obrócić się czy obraca się względem nas, nie może trwać bez końca. Bowiem, jak mówi Paweł apostoł, jeżeli my odmawiamy wierności, on wiary dochowuje, bo nie może się zaprzeć samego siebie.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Tymoteusza. Dzięki składam temu, który mnie przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie, ongiś bluźnierce, prześladowce i oszczerce. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomości, w niewierze. A nadmiarę obfitą okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Nauka ta zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą dla życia wiecznego. A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu, cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
W poprzednim czytaniu widzieliśmy Boże miłosierdzie objawiające się, czy wręcz rozlewające się wobec całego narodu, całego ludu izraelskiego. Kara, która miała doprowadzić do wyniszczenia Izraelitów, zostaje cofnięta. Tak w tym czytaniu widzimy sytuację inną. Otóż to Boże, tym Bożym miłosierdziem ogarnięty jest w sposób szczególny, jak sam wyznaje Paweł. A kim jest Paweł, zanim doświadczył ogromu miłosierdzia? Nie waha siebie nazwać wprost pierwszym grzesznikiem, pierwszym według kolejności, w takim znaczeniu największym. Tym, który był ongiś bluźniercą, prześladowcą, oszczercą. Ale właśnie Paweł apostoł na innym miejscu powie bardzo wyraźnie, tam gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. I tak właśnie było w życiu Pawła. Z tego pierwszego grzesznika staje się wielkim apostołem. A po to, by właśnie ten, który kiedyś był pierwszym grzesznikiem, teraz jako pierwszy pokazał Jezusa Chrystusa i to Chrystusa miłosiernego. Całą jego wielkoduszność, już nie tylko dla apostoła narodów, ale dla tych wszystkich ludów, narodów, dla tych wszystkich ludzi, mówiąc wprost grzeszników, do których on pójdzie i będzie im głosił Ewangelię o Bożym miłosierdziu, Ewangelię o zbawieniu. A zatem z samego dna grzechu, upodlenia, czy też odrzucenia Boga, zostaje wydobyta po raz kolejny, ponownie, tylko już teraz w wymiarze indywidualnym, głębia Bożego miłosierdzia. Ona wydobywa się z boskiego serca i przygarnia człowieka tak, już podprowadzając pod Ewangelię, jak ojciec przygarnia syna.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. Powiedział też: pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy? Ten mu rzekł, twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu, oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu, ale dla mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten, syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział, moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się.
Wysłuchaliśmy bardzo pięknej Ewangelii, Ewangelii z 15 rozdziału Ewangelii Łukaszowej. Są to przypowieści typowe dla tej Ewangelii. Celowo skracałem komentarz wypowiedzi do poprzednich czytań, by poświęcić właśnie na najbliższą niedzielę więcej słów odnośnie Ewangelii, a dokładnie ostatniej z tych trzech przypowieści. Mianowicie przypowieści o synu marnotrawnym, czy też o ojcu miłosiernym. I zacznijmy nasze rozważanie od przedstawienia sobie przed oczy obrazu Rembrandta zatytułowanego Powrót syna marnotrawnego. Oczywiście poprzez radio nie mamy możliwości tego pokazać, zobaczyć bezpośrednio, ale myślę, że wielu z nas ten obraz zna, a ci, którzy nie znają, a tym, którym nie znają tego obrazu, spróbuję w kilku słowach nakreślić jego wygląd. Otóż widzimy ciemne barwy, jakby panował mrok, z którego wyłaniają się zasadniczo dwie postaci. Ojciec to czcigodny starzec w takim ognisto-czerwonym płaszczu szeroko rozpostartym. Myślę, że ta szata symbolizuje jego miłosierdzie. Jest na tyle szeroka, że może okryć nią zarówno siebie, jak i syna, którego także widzimy na tym obrazie. Oblicze ojca jest już rozpogodzone radością, ale jeszcze widać, że oczy są wyblakłe od płaczu. Przed nim klęczy młodszy syn. Ogolona głowa, wtulona w ojcowskie piersi, szaty obdarte, a sandały są zużyte. Jeden z tych sandałów opadł na ziemię. Widać, że naprawdę odbył drogę z dalekich stron. Jednak najważniejsze w tym obrazie są położone na ramionach klęczącego syna, tak jakby uniemożliwić mu powtórne odejście, ojcowskie dłonie. Lewa ręka jest silna. Dłoń spracowanego człowieka, który do swego majątku doszedł ciężką pracą. Ale spoglądając na drugą dłoń, popadamy w zdziwienie. Zupełnie ona nie pasuje, można wręcz stwierdzić, że nie jest to dłoń tego samego człowieka. Więcej, jest to dłoń bardzo wysmukła, subtelna, i można powiedzieć wprost, że jest to dłoń kobieca. Zatem należy postawić pytanie, czyż artysta tej klasy, co Rembrandt, aż tak bardzo by się pomylił? Bynajmniej. Ukazany w ten sposób ojciec wyraża głęboką prawdę teologiczną. Bóg kocha nas miłością zarówno ojcowską, jak i matczyną, a zatem pełnią miłości, sumą miłości. Otóż miłość, która w naszych rodzinach, w naszych domach jest podzielona między mamę i tatę, miłość, której doświadczamy właśnie od naszych rodziców, to doświadczamy jej od każdego osobno, zarówno od mamy, jak i taty. Natomiast w Bogu jest niejako jej suma, pełnia. Ta prawda była stopniowo objawiana w Starym Testamencie. Prorocy i psalmy oczywiście nazywają Boga Ojcem, który opiekuje się swoim ludem. Jest jednak u Izajasza przedziwny tekst, a mianowicie: czyż może kobieta zapomnieć o swym niemowlęciu? Ta, która kocha syna swego łona. A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. I podobną myśl znajdujemy u innego proroka, proroka, który w sposób szczególny podkreśla Bożą miłość do człowieka, mianowicie u proroka Ozeasza. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go. Więc już ten obraz jest niezwykle wymowny. Kto podnosi dziecko, kto je karmi? Przede wszystkim to czynność matki, tak się objawia macierzyństwo. Jeszcze bardziej tę prawdę pokazuje nam Jezus w Nowym Testamencie. To On dopiero nauczył nas w pełni nazywać Boga Ojcem i objawił, że jest Bogiem bogatym w miłosierdzie. I właśnie ta wielka prawda jest wyrażona w owych dwóch dłoniach na obrazie Rembrandta, dłoni męskiej i kobiecej. Przypowieść o synu marnotrawnym w nieoczekiwany sposób sprawdza naszą wiarę. Naturalnie łatwo jest odnaleźć siebie w tej scenie. Jeżeli kogoś by zapytać, z którą postacią identyfikuje się, czy powinien się identyfikować, odpowiedź wydaje się wręcz automatyczna, no z synem marnotrawnym. Jan Paweł II w swojej encyklice o Bożym miłosierdziu mówi właśnie, że ten syn to poniekąd człowiek wszystkich czasów. I to jest oczywiste i dlatego może o tym nieco później. Nasza wiara jest sprawdzana poprzez nasze zachowanie. Czy słuchając tej Ewangelii, teraz, w tej audycji, w radiu, czy później, jak będziemy tej Ewangelii słuchać za dwa dni w niedzielę, we wspólnocie, w kościele, czy jesteśmy w stanie przyjąć ten miłosierny gest Ojca wobec Syna? Bo widzimy już w samej Ewangelii, nie wszyscy zgadzają się na ten gest miłosierdzia, wybaczenia. Gest Ojca wobec Syna, a więc powiedzmy już teraz, wobec każdego z nas. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Wobec takiej postawy nie można pozostać obojętnym. Co zatem o tym wszystkim myślimy? Czy jesteśmy w stanie zaakceptować gesty Ojca, jego wzruszenie, jego wyjście naprzeciw, to objęcie za szyję, pocałunek? Przecież nie słyszymy tutaj żadnych słów wyrzutów za zniweczenie części majątku. Czy akceptujemy to świętowanie ze świadomością, że istotnie trzeba się cieszyć z tego powrotu, z tego, że ten syn był prawdziwie umarły, a teraz ożył, teraz jest żyjący? To znaczy, jeżeli uczciwie podstawimy siebie pod osobę syna, to czy jesteśmy w stanie uwierzyć, że Bóg jest istotnie większy niż nasz grzech i wszystko nam daruje. Czy o tym pamiętamy? Niedzielna liturgia słowa zaprasza nas do uświadomienia sobie tej prawdy, ponieważ w przeciwnym razie nawrócenie staje się niemożliwe, a nawet w pewnym sensie bezsensowne. Staje się pewną formą, pewnym rytem, wykonaniem jakichś czynności, które przejawiają się jedynie na zewnątrz, a nie dotykają wnętrza, nie przemieniają go. To, o czym słyszeliśmy zarówno w tym pierwszym czytaniu z Księgi Wyjścia, jak i w drugim. Bowiem jeżeli nie wierzę, że Bóg mi wszystko wybaczy, to przecież nie dokonam tego powrotu do domu Ojca. Wówczas mogę żyć z wyrzutami sumienia, które w końcu zostaną zagłuszone. Albo gorzej, mogę żyć w rozpaczy i beznadziei na duchowe ocalenie. Mogę w końcu machnąć ręką na wszystko i sobie samemu wyznaczyć drogę. Zawrócić ze swej drogi mogę dopiero wtedy, gdy dostrzegam własny grzech. Ale przede wszystkim, to jest konieczny warunek, gdy uwierzę, że Bóg nie jest kimś dalekim, ale że jest Ojcem i to Ojcem miłosiernym, który, jeżeli naprawdę żałuję i zwracam się do Niego, cofa swoje zagniewanie. W czym tkwi ten, nazwijmy to współczesnym językiem, sukces syna marnotrawnego? Myślę, że najważniejsze słowa tej przypowieści, słowa, które zadecydowały o wewnętrznej przemianie, o jego odbiciu się od dna i podjęciu decyzji powrotu, to bardzo krótkie zdanie: zastanowił się. To werset 17, 15 rozdziału tej Ewangelii Łukaszowej. I tutaj pewna filologiczna uwaga. Taki przekład, zastanowił się, nieco odbiega, a nawet w zasadzie zubaża grecki tekst greckiego oryginału. Otóż dokładnie jest napisane eis heauton de elthon, to znaczy do siebie samego wszedłszy. To jest bardzo ważne stwierdzenie i od tego wejścia w siebie wszystko w tej Ewangelii się zmienia. Otóż ów syn, młodszy syn, do tej pory żył na zewnątrz. Żył pragnieniem opuszczenia rodzinnego domu, chęcią posiadania majątku, chęcią zwiedzania świata, korzystania z niego. Żył rozrzutnie, a w końcu żył w niewolnictwie. I gdy już nie miał niczego wokół siebie, właśnie niczego na zewnątrz, wówczas wszedł w siebie. Inaczej mówiąc, poznał samego siebie. I tutaj warto odwołać się do starożytnej Grecji. Właśnie taki napis, gnoti seauton, czyli poznaj samego siebie, był umieszczony na świątyni Apollina w Delfach. Przyjeżdżali tam ludzie z całej Wielkiej Grecji, aby dowiedzieć się czegoś o swojej przyszłości. Jednak gdyby uważnie przeczytali tę sentencję umieszczoną na oddrzwiach owej świątyni i zrozumieli, co ona tak naprawdę oznacza, do czego nawołuje, to sądzę, że nie pytaliby się bóstwa o radę, lecz prawdy o sobie szukaliby we własnym wnętrzu. Do tego właśnie namawiał, również powtarzając słowa poznaj samego siebie, filozof Sokrates, który jest nam znany zarówno poprzez swoją wielką filozofię, jak i także swarliwą żonę. Człowiek według niego miał poznać prawdę o sobie. To znaczy, że w jego wnętrzu jest dobro, wedle którego można, należy żyć. I właśnie to wejście w siebie pozwoliło synowi namacalnie stwierdzić, że jest człowiekiem ubogim, nędznym. I w tym przypadku nie chodzi tu tylko o tą nędzę materialną, o brak pieniędzy na zakup żywności, czy nawet brak strąków. Chodzi o brak synostwa, o to, że poznał w końcu, że nie ma ojca, a zatem nie jest synem. Dzięki temu wejściu w siebie miał odwagę wyznać swoją radykalną biedę i opuszczenie. Odkrył i poznał rozbieżność, jaką nosił w sobie. Rozbieżność pomiędzy tym, kim jest, a kim być powinien. Pomiędzy swoim głodem, a brakiem nawet strąków do jedzenia. Pomiędzy statusem świniopasa, a statusem syna bogatego człowieka. Pomiędzy swoim pragnieniem szczęścia, a obecnym niewolnictwem. I właśnie kiedy odkrywa, że został tak naprawdę stworzony do czego innego, wtedy można powiedzieć, odkurza, a oczyszcza swoją godność i boską pieczęć wyciśniętą na swoim sercu. Odkrywa, że owszem, jest biedakiem, nędzarzem, jest niewolnikiem, ale właśnie odkrywa również to, że jest pozbawionym ojca, wolności, prawdy, godności, miłości, a więc tego, co decyduje o pełni człowieczeństwa. Stara się wypełnić tę bezdenną pustkę, jaką nosi w sobie. I wówczas, kiedy właśnie wchodzi w siebie, rozpoznaje to, kim jest, to przed jego oczyma staje obraz ojcowskiego domu. I w tych dalekich stronach tak naprawdę brakuje mu wszystkiego. Najbardziej jedzenia, odzieży, ale brakuje mu przede wszystkim owego ojcowskiego serca. Wracając do domu, jak słyszeliśmy, przygotował sobie małe przemówienie. Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu, przeciwko Tobie, ale wobec miłości okazuje się, że ono jest niepotrzebne, że spotykając się z Ojcem Miłosiernym, czyli samą miłością, nie potrzeba żadnych słów. A dlaczego? Paweł Apostoł nam podpowiada w hymnie o miłości, bo miłość jest cierpliwa, jest łaskawa, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Miłość wszystko przetrzyma, nigdy nie ustaje. Młodszy syn zatem, dokonując owego wejścia w siebie, zobaczył, że o wartości człowieka decyduje to, czego mu brakuje. Wiadomo, że w dzisiejszych czasach, chyba zresztą w każdych czasach, brzmi to bardzo paradoksalnie. Właśnie wartość często najczęściej widzimy, że jest budowana w ludzkim mniemaniu na posiadaniu, na zamożnym koncie, na luksusowym mieszkaniu czy luksusowych domach, samochodach, majątku. Otóż właśnie nie. Ludzka wartość zostaje w odpowiedni sposób przewartościowana wtedy, kiedy dostrzeżemy nasze braki. To Paweł Apostoł też wyraźnie stwierdza. Ilekroć nie domagam, tylekroć jestem mocny. I właśnie, kiedy w tej sytuacji dostrzeżenia braku syn otrzymuje najlepszą suknię, pierścień na rękę, sandały na nogi, rozumie, że staje się nowym człowiekiem. I chociaż co prawda część ojcowskiego majątku rzeczywiście uległa bezpowrotnej stracie, to jednak zostało zachowane zasadnicze dobro, dobro człowieczeństwa, jego godność. Syn odzyskał ojca, a ojciec odzyskał syna. A zatem syn znów w pełni był synem, a ojciec w pełni ojcem. Ten syn to poniekąd człowiek wszystkich czasów. Już to stwierdzenie Jana Pawła II z encykliki o Bożym Miłosierdziu zostało przywołane. Spróbujmy zatem, skoro ten Syn jest człowiekiem wszystkich czasów, a więc naszych czasów, a zatem i nas On określa, spróbujmy na miarę naszych możliwości właśnie zastanowić się, to znaczy wejść w siebie, poznać samego siebie poprzez tę audycję, a także w najbliższą niedzielę. To znaczy zrozumieć, że i my potrzebujemy w końcu nawrócenia, że także i na nas czeka miłosierny Ojciec z wyciągniętymi rękoma. Bowiem także otrzymaliśmy od Boga naszą część majątku, to znaczy naszą wolność, która często zaprowadza nas w dalekie strony od Niego, w dalekie strony grzechu. Czy tak jak słyszeliśmy to w dzisiejszym, tym pierwszym czytaniu z Księgi Wyjścia, właśnie w tej wolności tworzymy sobie złote cielce, bożki i im oddajemy cześć. I wówczas trwonimy ten dar, żyjąc rozrzutnie w naszych mirażach szczęścia, czyli w grzechach. W grzechu pychy i zazdrości, gniewu i obmowy, w kradzieżach, oszustwach. To są nasze dalekie strony, w których stajemy się żałosnymi świniopasami, niewolnikami grzechu. Jednak bez względu, jak bardzo byłyby to dalekie strony naszego upodlenia, zawsze możemy wołać za psalmistą, którego słowami psalmu, które również usłyszymy w niedzielę. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. W ogromie swej litości zgładź nieprawość moją. Obmyj mnie z grzechu mojego. Jeżeli powstaniemy z naszych grzechów i będziemy szczerze pragnęli wrócić do naszego Ojca, to na powrót w pełni staniemy się Jego dziećmi.
Drodzy Państwo, zapraszamy bardzo serdecznie do kontaktu telefonicznego. Mam nadzieję, że zechcą Państwo podzielić się także swoimi refleksjami, a może także skorzystać z obecności księdza doktora Mariusza Szmajdzińskiego, by poprosić o wyjaśnienie jeszcze bardziej dogłębne fragmentów, które rozważamy. Numery telefonów do studia 655 23 55 dla północy Polski, 655 23 56 dla południa kraju, dla zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, numer kierunkowy 56. Już mamy pierwszy telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Mówi Krystyna z parafii świętego Antoniego w Łaźniewie. Słuchając przypowieści o synu marnotrawnym i w ogóle zastanawiając się nad Bożym miłosierdziem, zawsze zdumiewa mnie aspekt wolnej woli człowieka. Znaczy zawsze, prawda, że Pan Bóg dał człowiekowi wolną wolę, i tą wolną wolę szanuję. I to jest trud i zadanie i wielka odpowiedzialność naszego życia. I chciałam dołączyć w ten sposób do katechezy, za którą, do wykładu właściwie, za który bardzo dziękuję.
Bóg zapłać Pani.
To już przechodzę.
Dobrze, z Panem Bogiem.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Tak, bardzo serdecznie dziękujemy. Właśnie w księdze Syracha czytamy w Księdze Mądrościowej Starego Testamentu, czytamy takie niezwykłe zdanie, że Bóg zechciał pozostawić człowieka w ręku rady Jego. Właśnie Bóg daje prawo, pokazuje jak żyć, stwierdza wyraźnie, Patrz, kładę przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Po co chcesz, po to wyciągnij rękę. Ale pamiętaj, że kiedy wyciągniesz rękę po przekleństwo, wtedy umrzesz. Właśnie dlaczego tak Bóg obdarza wolną wolą człowieka, można powiedzieć, wręcz w sposób niepohamowany, w sposób niewyobrażalny, nieskończony. O, w ten sposób Bóg pokazuje nam, jak bardzo nas umiłował. W prawdziwej miłości jest wolność, nie ma zniewolenia. Zniewolenie już jest zaprzeczeniem miłości. I to, co my rozumiemy po ludzku, właśnie także Bóg do tego się odnosi. Pozostawia nam wolność w swojej miłości. My mamy na tą wolność, na tą miłość oczywiście odpowiedzieć. Ale jak jest odpowiedzią? To oczywiście wiemy dobrze.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca doktora Szmajdzińskiego i ojca prowadzącego. Ja dzwonię z Lublina. Moje imię Elżbieta. Ja moją refleksję może nad Ewangelią chciałabym zacząć od tego, że ja utożsamiam się w tej Ewangelii z jednym synem i z drugim. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś zawsze uważałam, że ja wierzę w Boga, że moja wiara była taka na poziomie tym właśnie takim bardzo powierzchownym, tradycji, chodziłam do kościoła i tak dalej. I tu wydaje mi się, że byłam tak jak ten syn drugi. Wiedziałam, że Bóg jest, ale nie odczuwałam ani Jego obecności, ani Jego miłości w ogóle, tym bardziej, że byłam sierotą taką fizyczną, bardzo wcześnie dotknięto w wieku właśnie dziecięcym odejściem i mamy, i ojca, i brat, także byłam bardzo samotna i bardzo pokaleczona tą swoją taką samotnością, nie mając rodziny. I kiedy przyszło takie właśnie taki moment pustyni, takiej wielkiej, takiej dojmującego cierpienia, takiego nawet prawie, że na granicy umierania, to właśnie wtedy poznałam samą siebie, że ja nie jestem samotna, że ja nie należę do nikogo, że ja jestem właśnie dzieckiem Boga, że ja mam rodzinę. I wtedy właśnie poznając siebie, poznając te swoje tęsknoty, pragnienia, zrozumiałam, że właśnie jestem dzieckiem Bożym. I właśnie tak jak ten syn marnotrawny, zobaczyłam, że bardzo dużo w swoim życiu grzeszyłam tego, czego nie widziałam, że mi się wydawało, że jestem porządnym człowiekiem, że krzywdy nikomu nie robiłam, a przecież właśnie nie rozumiałam istoty przykazań, treści ich jak gdyby tą formalną taką znałam, natomiast w istotę nie wchodziłam. I to takie głębokie bardzo nawrócenie poprzez właśnie poczucie tej wielkiej miłości Boga, tej miłości właśnie takiej przebaczającej i przygarniającej mnie, spowodowało to, że właśnie, że odczułam tę miłość i że nie jestem samotna i że mogę właśnie powiedzieć, że jestem w wielkiej rodzinie, wspólnocie Kościoła i jestem dzieckiem, naprawdę autentycznym dzieckiem Boga. I przyjęłam ten dar, bo to jest wielki dar. Otworzyłam się na ten dar właśnie miłości Bożej i ojcostwa i tej też miłości matczynej. I ten dar przyjęłam i tak jak małe dziecko poczułam wielką radość i poczułam wdzięczność. I tyle chciałam powiedzieć i dziękuję bardzo za wysłuchanie.
Bardzo dziękujemy, z Bogiem.
Bóg zapłać serdeczne, przepiękne świadectwo będące taką prawdziwą, autentyczną, egzystencjalną ilustracją do tej katechezy, do tej refleksji usłyszanej. Właśnie, że kiedy tutaj pani Elżbieta odkryła owe dziecięstwo Boże w sobie, właśnie poprzez pustynię samotności. To, co mówiłem, kiedy syn zobaczył, że niczego nie ma, więc też można powiedzieć swego rodzaju ową pustynię, wtedy odkrywa głębię tego, co zawsze w sobie nosi.
Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Tak? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Zofia z Radomia. Właściwie chciałam bardzo przede wszystkim podziękować za tą katechezę. Pierwszy raz tak naprawdę dogłębnie zrozumiałam tego syna marnotrawnego. To, co ojciec powiedział, że zachował resztki godności jeszcze w sobie. Zawsze się zastanawiałam, no nikt mu nie dał tych strąków, żeby napełnił, żeby zaspokoił swój głód, a człowiek głodny jest zdeterminowany, prawda? I nawet nie patrzy na to, że jest przykazanie nie kradnij, prawda? I zaspokaja ten głód. On tego nie zrobił. I to słowo powiedziane, nie mógł napełnić swojego żołądka strąkami, którymi żywiły się świnie, bo nikt mu ich nie dał. No przecież świnie by nie naskarżyły, prawda? Więc to, że on jednak we wnętrzu był jakimś prawym jednak człowiekiem, mimo tych łajdarstw, mimo tego zniszczenia majątku ojca, mimo tego wszystkiego, to jednak jakąś prawość w sobie zachował. I to, co ojciec powiedział, że to jego wnętrze jednak zostało w jakiś sposób czyste, no nie do końca czyste, bo by tego wszystkiego, co się działo, nie było. Ale jednak była ta u niego wewnętrzna prawość, bardzo mnie podbudowało i wreszcie tak dogłębnie zrozumiałam tą perykopę ewangeliczną, bo zawsze mówiłam, no przecież no mógł wziąć sobie tych strąków. Ale ten głód, ta nędza doprowadziły go do swojego ojca, doprowadziły go do Boga. Bóg zapłać
za te słowa. Bardzo się cieszę i też bardzo jestem wdzięczny. Właśnie, głód może doprowadzić człowieka do naruszenia przykazania nie kradnij, nawet i do przykazania nie zabijaj. Takie przypadki też przecież zdarzają się. Właśnie, odkrywa w sobie prawość, tylko pamiętajmy, że to prawość to nie jest jakaś tylko szlachetność, prawda, postawa jakiegoś pięknego ducha, ale jest to dar dziecięctwa Bożego. Zostaliśmy stworzeni, może tych słów tak wyraźnie brakło w tej jeszcze refleksji, zostaliśmy stworzeni na obraz i Boże podobieństwo. I właśnie w tej całkowitej biedzie, nędzy, synowi, owemu młodszemu synowi zostało tylko to. I Ewangelista Łukasz nam pokazał, Ewangelista Łukasz, który ukazuje Boże miłosierdzie w swojej Ewangelii, pokazuje nam, że nie zatracił tego daru, nie odrzucił go, lecz rozpoznał w sobie i odpowiednio z niego skorzystał. I to jest właśnie bardzo cenna dla nas wskazówka, droga, istota tej Ewangelii. Rozpoznając owe dziecięctwo Boże, ten dar, mamy z niego umiejętnie skorzystać, bo on zawsze ukierunkowuje nas na Boga.
Mamy telefon, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ludwika z Lublina. Chciałam powiedzieć, że mnie w tej przypowieści strasznie uderza, jak bardzo Boża miłość i Boża sprawiedliwość odbiega od tego, co my uważamy ludzie za sprawiedliwość. Tak, syn starszy się zawiódł na sprawiedliwości ojca. Pozytywnie uważam. To znaczy on był zawiedziony, że po prostu ojciec nie ukarał tego młodszego brata. Natomiast syn młodszy pozytywnie się przekonał właśnie o zawiódł na miłości ojca, bo uważał, że on jest stracony, chciał być chociaż być sługą właśnie tego ojca, a ojciec go tak uhonorował. No i to jest dla mnie najważniejsze.
Bóg zapłać pani.
Spróbujmy sobie wyobrazić, jakby powiedzmy teraz do nas, prawda, ci, którzy są ojcami, matkami, wraca taki syn marnotrawny, czy córka marnotrawna, po latach, prawda, wszystko roztrwonione, czy rzeczywiście nas byłoby stać na taki niezwykle głęboki, wielki gest miłosierdzia. Nie ma żadnych słów, żadnego wytłumaczenia, nawet słowa przepraszam, bo już się trzeba cieszyć. szkoda słów na przeprosiny, na jakieś przemowy, bo to miejsce już, to spotkanie, to już jest czas radości i trzeba z tej radości korzystać.
Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Na przykładzie marnotrawnego syna i ojca. To jest przepiękny przykład Bożej miłości. To jest to wzajemne przybliżanie się do siebie. Boga do nas i nasza do Boga. Bóg zawsze jest pierwszy. On jest pierwszy, tak jak był pierwszy ojciec do syna. On pierwszy się do nas przybliża i przyciąga nas do siebie. A święty Paweł powiedział tak: dobrze, że jesteś. Przebaczam ci, przebacz mi. Też tak mówił. Przygarnijcie się nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was. A właśnie, bo Chrystus, czyli Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, przygarnia nas do siebie, bo On pragnie nas przybliżyć do siebie, bo przecież my tylko jesteśmy ludźmi grzesznymi. Ale pyta się spośród wszystkich istot ziemskich. Ja się pytam, człowiek może tylko skorzystać z tego daru Bożego, z tej Bożej miłości, z tego Bożego przebaczenia. Jesteśmy właśnie, a i powinniśmy być ludźmi wiary i ludźmi modlitwy. Człowiek potrzebuje kogoś, kogoś większego od siebie, kogoś, by w niego wierzyć, by się do niego modlić. Człowiek potrzebuje kogoś, kto by mu powiedział: dobrze, że jesteś, kocham cię bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłaci.
Bardzo prosimy, Radio Maryja. No tu jacyś żartownisie. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, proszę.
Do katechezy?
Jesteśmy na antenie. Proszę bardzo.
Nie będzie pochwalony.
Halo? Proszę pani, zawsze wyłączamy odbiornik.
Już wyłączony. Chciałam się podzielić taką refleksją po prostu o synu, o powrocie syna marnotrawnego, po prostu uciekając z domu, po prostu nie widział po prostu przez wizję własnych może oczekiwań i marzeń, nie widział może oblicza swojego ojca, może czuł się po prostu, dusił się w swoim domu, jakoś po prostu czegoś mu brakowało, po prostu marzył może o świecie przemijającym i po prostu zażądał, poprosił ojca o majątek i po prostu stało się, jak się stało, roztrwonił go, ale później po prostu, kiedy już zabrakło mu w ogóle może pieniędzy i towarzystwa, odkrył wtedy po prostu może wartość po prostu swoją, to znaczy się swoje błędy. I kiedy znalazł się po prostu może w takim dołku, zatęsknił po prostu do ojca swojego, wiedział, że po prostu tam jest tyle najemników jego ojca, którzy pracują, a przecież on po prostu tracąc wszystko, mógłby po prostu nawet za te parę groszy czy za marną sprawę po prostu pracować u swojego ojca. No i wtedy pewnie postanowił wrócić. I po prostu kiedy po prostu już dochodził do domu i ojciec go przywitał z ramionami, wtedy po prostu odkrył wartość swojego, znaczy się swoją wartość po prostu swojego życia, co po prostu, jakie błędy popełnił. No i wtedy był bardzo szczęśliwy. Odkrył po prostu godność po prostu swoją, którą po prostu może kiedyś utracił. No ale my niestety, my po prostu całe życie po prostu jakoś idziemy drogą i pokonujemy drogę po prostu do domu ojca, a najlepiej to po prostu oddać się w jego ramiona, szukając po prostu w marzeniach po prostu. Trzeba po prostu jakoś zapragnąć, wzbudzić sobie pragnienie po prostu jakieś zobaczenia ojca przez serce i szukać po prostu, który nieustannie każdego dnia po prostu obejmie nas swoimi ramionami. Jesteśmy dla niego choćby jak najbiedniejszymi, najnędzniejszymi dziećmi, ale jesteśmy bardzo kochanymi dziećmi naszego Ojca, który jest w niebie. On po prostu bez względu na wszystko tak nas umiłował, że pozwalał nam robić i pozwala robić to, co chcemy. Ale czasami trzeba po prostu jakoś przystanąć i zwrócić uwagę po prostu, która droga jest dobra, żeby wybrać dobrą drogę. Po prostu czasami mamy przedstawiony może jakoś sobie chory obraz Boga i wtedy jakoś po prostu idziemy tą błędną drogą. A jednak Ojciec nasz bardziej jest nam bliski i zawsze czeka na nas po prostu. No a żyjąc w grzechach po prostu ciężko jakoś nam się jest po prostu zwrócić do Ojca. A jednak warto po prostu zrezygnować z grzechów i po prostu zwrócić Ojca, zwrócić swoje oczy i serce i jakoś duszę i myśli w stronę Ojca i po prostu chociaż się nie umie po prostu prosić, aby nas jakoś po prostu przygarnął do siebie. A wtedy, jeżeli tylko zbudzimy w sobie jakieś pragnienie, to po prostu wtedy Pan Bóg już wiele za nas po prostu, wiele nam pomaga i wiele nam daje.
Dziękujemy Pani. Po prostu dziękujemy Pani.
Zapłać.
Z parafii Grobu Bożego w Miechowie. W tym
witamy
momencie
dzwonię
akurat z Krakowa, bo jestem w aucie. Chciałam do katechezy powiedzieć coś.
Bardzo prosimy.
Jestem bardzo zdziwiona, ponieważ się dopiero dodzwoniłam pierwszy raz do Radia Maryja, a słucham go już kilka lat. Chciałam tylko powiedzieć ku pokrzepnieniu, bo tu wszystkie te wypowiedzi takie jakieś strasznie smutne są w interpretacji tego właśnie Syna Marnotrawnego, że każdemu z nas w życiu może przytrafić się, że będzie w takiej samej sytuacji, czyli będzie tym synem marnotrawnym, który będzie szukał drogi powrotu do źródła, czyli do Pana Boga. I nie należy potępiać syna marnotrawnego, nie należy go analizować, krytykować, tylko należy się cieszyć, że Pan Bóg daje szansę do tego, żeby coś, co zostało zakorzenione w dzieciństwie, w młodości, żeby była niezwykła chęć do powrotu, ponieważ bez Pana Boga, jeśli się odejdzie od Niego, żyje się bardzo źle.
Bóg zapłać Pani.
Halo?
Tak, tak, słucham.
Jeszcze chciałam pozdrowić wszystkich kierowców, ponieważ ja długo jeżdżę. Słyszę, że dzwonią z całej Polski. Ja bardzo dużo jeżdżę i chciałabym pozdrowić wszystkich, którzy jeżdżą i słuchają Radia Maryja.
Jest Pani w okolicach Krakowa, tak?
Jestem w Krakowie w tej chwili, w centrum i przemieszczam się po całej Polsce dosyć często. Słyszę słuchaczy, którzy jeżdżą i chciałabym powiedzieć, że tę pogodę i pogodny wyraz twarzy i ten uśmiech, który mam, jak zerkają na mnie, bo podobno jestem kobietą, na którą można zwrócić uwagę, to ja mam właśnie z tego, że jestem osobą niezwykle wierzącą. I uśmiecham się i mam pogodę ducha, ponieważ słucham Radia Maryja i udało mi się powrócić do Pana Boga.
Serdecznie pozdrawiamy Panią.
Szczęść Boże, Król nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Zawsze i wszędzie. Bardzo serdecznie dziękujemy za to piękne świadectwo. Tak dopytałem się o ten Kraków, bo wczoraj rzeczywiście wracając z sympozjum biblistów Polski, które w minionych dniach było w Tarnowie, to do centrum Polski tak postanowiłem też właśnie wrócić do siebie, do centralnej Polski przez Kraków, bo tak nie zawsze mam możliwość, żeby tam się znaleźć. I tak rzeczywiście piękne miasto. A co do tej negatywnej oceny, sam czyn oczywiście pozostaje negatywnym, tego nie można zanegować. Natomiast jaka jest przesłanie tej Ewangelii? Otóż Bóg wybacza. Skoro wybacza, objawia miłość, a już wtedy panuje sama radość. I oczywiście, kiedy uznamy, a trzeba w pewnym momencie jednak uznać tą słabość, grzeszność, prawda? To na to starałem się zwrócić uwagę na początku. Inaczej nie ma możliwości nawrócenia, ale równolegle z tym musi iść ta niezwykła wiara w Boże miłosierdzie, w Bożą miłość, że Bóg jest większy niż mój grzech, nawet najbardziej szkaradny. To szerokiej drogi też życzymy, żeby szczęśliwie dotrzeć zawsze do celu, skoro po całej Polsce, to niech zawsze drogi prowadzą do domu. Tak jak droga młodszego syna do domu ojca.
I mamy kolejny telefon, prosimy bardzo.
Nie psi pan wzrostu.
Na wieki wieków, amen.
Księże, ja mam taką właśnie takie zapytanie, jeżeli chodzi o tą słynną przypowieść, jeżeli chodzi o syna malotrawnego. Jak jako ojciec ja mam postąpić, jeżeli na przykład syn marnotrawny nie wie, że jest marnotrawnym, po pierwsze, a po drugie, czy mam czekać, aż on przyjdzie i powie, zgrzeszyłem przeciwko Bogu i przeciwko Tobie? Ja mam 45 lat, dzwonię z Wojewódzkiego Świętego Wszystkiego, Piotr.
Tak, a syn jest dorosły?
Tak, dorosły jest człowiekiem. Jak ta Ewangelia ma, bo ja po prostu jestem na rozdrożu, czy ja mam czekać dalej, czy ja mam inaczej postępować? Staram się postępować według mojej oceny jak najlepiej, jednak to no nie za bardzo daje dobre rezultaty. Nie wiem, coś musiałem sobie zrobić poprzednio, ale no czuję. Może tu jest o tyle kłopotliwa sytuacja, że może nawet on nie wie, że jest synem malotrawnym, chociaż przypuszczam, że chyba zdaje sobie tego świadomość. Żyjemy już osobno, doszło między nami do bardzo dużych nieporozumień, dochodziło do kłótni, do takich różnych bardzo nieprzyjemnych rzeczy. Ja tego nie miałem u siebie w domu rodzinnym i ja wychowałem się w innym, że tak powiem, społeczeństwie, w innej rodzinie i w innych czasach. Byłem ministrantem, lektorem. Natomiast on też zresztą był lektorem, był ministrantem, natomiast w wieku 20 lat jakoś te drogi się rozchodzą. Czuję, że ja jestem, że ja mam właśnie takiego syna marnotrawnego. Nie mamy wspólnego języka, nie mamy nic. A jednak co ja mam robić w takim wypadku? Jak Chrystus, jak Ewangelia mówi w takim przypadku? Jeżeli właśnie ten syn marnotrawny nie wie, czy już ma wrócić, ten ojciec nie wie, czy ma czekać. Nie wiem właśnie. Dziękuję za opinię, jeżeli ksiądz mógłby mi cokolwiek doradzić właśnie w tej dziedzinie.
Tak, serdeczny zapłacz. Tutaj to po raz pierwszy chyba spotkałem się z takim telefonem, żeby bezpośrednio odnieść się już do sytuacji życiowej, takiej bardzo osobistej, głęboko osobistej. Czy czekać? Przede wszystkim właśnie teraz nie chciałbym właśnie, żeby to tak było bezpośrednio tutaj odbierane także przez innych słuchaczy, że próbuję opisać czy ocenić tę sytuację, o której była mowa w tym telefonie. Ale padło kilkakrotnie stwierdzenie, że mam syna marnotrawnego. Wyjdźmy od tego, zapytajmy się, czy to rzeczywiście jest moje własne stwierdzenie, czy to jest prawda obiektywna. Jeżeli rzeczywiście, bo często rodzice, ojciec, prawda, tata, mama tworzy obraz swojego dziecka. Bardzo często, może nie tyle, że wyidealizowany, ale tworzy go na taki obraz, jakim chciałby go mieć. I wtedy, kiedy dziecko zaczyna korzystać ze swojej wolności, zaznaczam, niekoniecznie w sposób niewłaściwy, ale zaczyna korzystać ze swojej wolności i buduje coś innego, inaczej kształtuje swoje życie, niż było to zamierzeniem rodziców, no może wtedy być pewien konflikt, nawet bardzo poważny konflikt. Więc w pierwszym rzędzie, tak uważam, należałoby badać, czy nie ma takiej sytuacji. Jeżeli natomiast rzeczywiście obiektywnie sytuacja, nazwijmy to, jest sytuacją syna marnotrawnego, jest jakaś degradacja moralna, powiedzmy grzechy nałogowe, czy jest jakiś nałóg, który naprawdę stacza młodego człowieka, zaprowadza go na złą drogę, na przykład na drogę przestępczości, to rzeczywiście jest to obiektywnie sytuacja syna marnotrawnego. Takie dziecko znalazło się w dalekich stronach grzechu. Jezus, zapytany przez Piotra, swojego jednego z najbliższych apostołów, w bardzo podobny sposób, jak tutaj usłyszeliśmy w tym telefonie, ile razy mam przebaczyć, czy 7? Jezus odpowiada, nie mówię ci, że aż 7, ale 77 razy. Ta zwielokrotniona siódemka, sama siódemka w Piśmie Świętym oznacza pełnię. To zwielokrotnienie wydawałoby się jakby w naszym rozumieniu podniesienie do potęgi owej liczby oznacza w praktyce nieskończoność. A jednak są teksty, i to co należy podkreślić, nie tylko w Starym Testamencie, bo w Starym Testamencie jest obecna idea jakby w pewnym sensie skończoności Bożego miłosierdzia. To słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Lud o twardym karku należy, Bóg niejako chce znaleźć sobie inny naród, lud. Oczywiście prorok Mojżesz odwraca ten gniew. Później to samo będą czynić prorocy Eliasz, Amos, inni prorocy będą takimi wstawiennikami wobec Boga i ten gniew zawsze zostanie odwrócony. Aczkolwiek Izrael znajdzie się w niewoli, będzie ukarany jeszcze w inny sposób. W Nowym Testamencie jednak znajdujemy też podobne teksty o podobnej wymowie. Jest też upomnij, kiedy Jezus przekazuje sposób upominania drugiego człowieka. Upomnij go w cztery oczy. Jeżeli nie pomoże, to poproś kogoś innego. I niech pójdzie z tobą i upomnijcie go razem. A jeżeli i tego nie posłucha, to donieś Kościołowi, no jakaś taka forma ogólnej, czy to już nie tylko modlitwy, ale pewnego takiego zwrócenia uwagi na zło owego człowieka. I Chrystus kończy te wskazania w przedziwny sposób. A jeżeli nawet i Kościoła, czyli tej wspólnoty nie posłucha, to niech ci będzie jako poganin i grzesznik. Otóż w miłości rodzicielskiej powinniśmy pamiętać, że należy postępować właśnie w Boży sposób. Bóg, to już była mowa wcześniej o tym, kocha nas nieskończenie, ale z miłością idzie w parze wolność. Jeżeli nawet najbliższy, ktoś najbliższy, jak na przykład własne dziecko, zaczyna tę miłość odrzucać, to oczywiście nie można machnąć ręką. Ale jeżeli będzie przymuszanie jakieś do tej miłości, to może zupełnie inaczej się obrócić, zarówno przeciwko dziecku, jak i przeciwko rodzicom. Należy jednak zawsze, właśnie tutaj to pytanie było też wyraźnie postawione, czy czekać. Tak, bo to jest postawa Boga miłosiernego, który zawsze oczekuje, tak jak w tej Ewangelii Niedzielnej, ojciec oczekuje na swojego syna. Należy czekać i nawet gdyby to było największe upodlenie, największe odrzucenie, to z chwilą skruchy, z chwilą przebaczenia tego owego ojcze zgrzeszyłem, należy wybaczyć. I przepiękne mamy przykłady także w naszej polskiej literaturze, ale już poprzestańmy na Słowie Bożym, bo i czas się kończy i tak jest ono dla nas najcenniejsze, bo to jest objawienie. A więc na miarę swoich możliwości wskazywać, co jest złe, właśnie tak jak mówi Chrystus, upominać w te cztery oczy, kształtować charakter, zwłaszcza jeżeli jest to, no w pewnym sensie nazwijmy, władza rodzicielska. Ale kiedy widzimy, że to nie pomaga, to prawdziwa miłość realizuje się wraz z wolnością. Ale postawa oczekiwania owego 77-krotnego wybaczenia zawsze powinna być naszą postawą. Postawą chrześcijanina. Bo zwróćmy uwagę, przecież my tak samo mamy też wybaczone nasze grzechy przez Ojca, najlepszego Ojca, który jest w niebie. Nie wiem, na ile udało mi się odpowiedzieć, nie poczuwam się do bycia tutaj jakim doradcą. To mówię, to powiedziałem, co jakoś odczuwam w sercu i pierwsze wrażenia w oparciu także o Słowo Boże, które staram się przybliżyć.
Odbierzmy jeszcze jeden telefon, proszę bardzo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz widzisz.
Mówi Jarosław z Dolnego Śląska. Ja chciałbym najpierw podziękować pani z Krakowa, która dzwoniła, bo ja też się prowadzę, akurat przejeżdżam przez Wrocław i chciałbym podziękować też za to, że to radio istnieje i to jest taki wspaniały środek komunikacji. Myślę, że w tej chwili bardzo wielu kierowców słucha radia i jest z tego powodu szczęśliwy, że tworzymy taką wielką rodzinę. A jeżeli chodzi o katechezę, to chciałbym tak powiedzieć, bo tutaj ksiądz już bardzo dużo wyjaśnił z tych pytań, które ja chciałem zadać, więc nie będę ich zadawał, tylko chciałem taką refleksję swoją podzielić się takimi moimi przeżyciami, że uważam, że każdy z nas jest tym synem marnotrawnym i każdy z nas wraca i to niejednokrotnie do Boga Ojca, bo te nasze słabości ciągle nam przeszkadzają w tej drodze do Ojca i myślę, że tak jak ten Pan, który dzwonił i czeka na powrót swojego syna, to niejednokrotnie dzieci czekają na powroty swoich ojców i myślę, że to tyczy się każdego z nas i myślę też, że no, z naszego punktu widzenia czasami takich nawróconych ludzi jest często tak, że uważamy, że nie zasługujemy na tą miłość Boga, bo byliśmy okrutni, byliśmy niedobrzy, źli, bo są takie chwile w życiu, były takie chwile. Ja wiele tak przeżyłem, wiele razy i wiele razy powracam i to z wielkim trudem, z bólem serca, ale myślę, że też jestem takim synem marnotrawnym. Też jesteśmy Kainami, też jesteśmy ludźmi, którzy którym z wielkim trudem przychodzi właśnie powrót na łono Ojca, do tej największej miłości, która nas ogarnia z każdej strony. I taką refleksją chciałem się podzielić. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Bóg zapłać serdecznie.
Kończy się nasza audycja. Prosimy jeszcze księże doktorze,
tak,
słowo tutaj podsumowania.
Piękna Ewangelia, chyba też najbardziej znana przypowieść, jedna z bardziej znanych przypowieści ewangelicznych o synu marnotrawnym, ojcu miłosiernym. Tak jak też została zwrócona uwaga w tym ostatnim telefonie, ale o tym też mówiłem, powtarzając słowa papieża, ten człowiek to poniekąd człowiek wszystkich czasów, a więc każdy z nas ma odkryć to, że jest synem. Synem Ojca. Tylko podsumowując, chciałbym jeszcze raz zwrócić uwagę na to Boże Ojcostwo. Wyszedłem od obrazu, który jest niezwykle piękny i niezwykle wymowny i bardzo bogaty teologicznie. Owe dłonie Ojca i Matki, które przygarniają człowieka, które przygarniają syna przybyłego z dalekich stron. Jeżeli mówimy o Bogu jako Ojcu, a mówimy przecież tak często, bardzo często, modlitwa Ojcze Nasz w naszych codziennych modlitwach, w modlitwie brewiarzowej, podczas Eucharystii, także zanosimy ją, tę modlitwę, niezależnie od jakichś codziennych, rytualnych, tak to nazwijmy, modlitw, tak przecież bardzo często zwracamy się. Również słowa Pisma Świętego podpowiadają nam, że Bóg jest naszym Ojcem. Tylko żebyśmy pamiętali właśnie, jakie to jest ojcostwo. Nie jest to ojcostwo, obraz ojcostwa, który mamy wyniesiony z domu, zaczerpnięty z naszego domu rodzinnego. Właśnie Rembrandt pokazuje tą niezwykłą prawdę. Bóg kocha człowieka pełnią miłości. I tak jak w naszym domu doświadczamy tej miłości od naszej mamy, od naszego taty, to Boża miłość jest nieskończenie większa. Trudno nawet mówić o jakichś tutaj sumarycznych zestawieniach, że to suma miłości, która jest podzielona w naszych domach pomiędzy rodziców. To jest pełnia miłości miłosiernej, wybaczającej. tak jak te wszystkie złote cielce z pierwszego czytania, czy też z drugiego czytania to bycie pierwszym spośród grzeszników, czy w końcu z Ewangelii owe dalekie strony grzechu. I to jest jednocześnie dla nas zachęta, żebyśmy się zbliżyli do tej miłości, z tej miłości czerpali i tą miłością żyli, jednocześnie starali się właśnie w ten sposób kochać innych.
Bóg zapłaci. Gościem naszej audycji był ksiądz dr Mariusz Madziński, wykładowca Pisma Świętego w Seminarium Duchownym w Łowiczu, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich.